nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, spotkanie z Piotrem Nazarukiem, kolejne już spotkanie i ufam, nie ostatnie, czyli znak, że będziemy się przenosić do przedwojennego Lublina i będzie nas pan oprowadzał po miejscach związanych ze społecznością żydowską, opowiadał o ludziach, opowiadał też o pewnych zjawiskach. Chociaż to, co dzisiaj Piotr Nazaruk, edukator w ośrodku Brama Grodzka Teatr NN i, co zawsze z wielką radością przypominam, autor książki Koke Bebe, to co dzisiaj zaproponuje nam Piotr Nazaruk, to Lublin w trasie. Bo to, o czym będziemy mówić, powstało poza Lublinem i daleko poza Lublin później powędrowało. Ale Lublin jest z Dybukiem bardzo związany. Mówię z Dybukiem, ale musimy sobie na początku oczywiście wyjaśnić, czy mówić będziemy o Dybuku jako zjawisku, czy będziemy mówić o Dybuku książce, czy może o Dybuku filmie, a może o teatrze. Ale prawdopodobnie będziemy mówić o wszystkim naraz, bo jedno z drugim i czwartym jest tutaj bardzo związane. Zacznijmy jednak od wyjaśnienia terminu Dybuk. Co to takiego jest, a właściwie kim jest Dybuk?
Dybuk to jest zjawisko znane w folklorze żydowskim czy w takich wierzeniach ludowych, podobno bardzo starożytne. Jest to generalnie dusza pokutna, która wędruje z powodu jakichś tam niezałatwionych spraw i czy to na przykład z kamienia, ze zwierzęcia i tak dalej, wskakuje w człowieka i przejmuje kontrolę nad tą osobą. No i podobno te wierzenia, które się wiążą z wiarą w wędrówkę dusz, były w tym judaizmie już obecne od zarania, ale tak naprawdę one się jakby z taką mocą objawiły dopiero z ekspansją hasydyzmu. Czyli to mówimy jakiś XVII-XVIII wiek i właśnie głównie na tych naszych terenach, to znaczy Polska, Ukraina, już Litwa nie, Białoruś trochę mniej. Czyli to jest takie wierzenie bardzo rdzenne tak naprawdę tutaj dla tych naszych terenów. Dybuki, no to jest oczywiście zjawisko, które można dzisiaj interpretować, czy już nawet w XIX wieku byli tacy autorzy. Wspominaliśmy kiedyś o Henryku Lwie, który analizował te wierzenia ludowe. No to jest jakiś problem psychiczny czy psychologiczny, gdybyśmy tak racjonalnie podchodzili, czy medycznie wręcz do sprawy. Jest to jakieś upostaciowienie lęków, strachów, obsesji, popędów, które nawiedzają, czy nawiedzały ludzi, ale w sumie i do dzisiaj obserwuje się takie nawiedzenia i przyjmowały właśnie taką formę, którą ludzie interpretowali jako kulisty kształt, który toczy się im po ciele. Głównie zresztą ofiarami dybuku wpadały kobiety. To też jest takie może charakterystyczne, że właśnie te różne poziomy takiego nieuczestniczenia kobiet w społeczności żydowskiej w wielu sferach życia powodowały, że te frustracje, różne problemy w nich narastały. Ale jest to piękne wierzenie, takie chyba jakby obok golema, dybuk to jest taka figura, która najbardziej w ogóle jest znana, jakby wyszła poza wąski krąg hasydów czy w ogóle Żydów i weszła też do popkultury. I właśnie na tym podglebiu Szymon Anski na początku XX wieku napisał swoją słynną sztukę Dybuk.
Tak sobie myślę jeszcze, zanim przejdziemy do tej sztuki, że oprócz tych kilku powodów, które pan wymienił, istnienia Dybuka, wiary w Dybuka jest jeszcze taki jak chęć usprawiedliwienia się. Bo mówiono, że Dybuki na przykład najczęściej wchodzą w język. W związku z tym, jak ktoś zaczynał mówić głupoty, to można było sprytnie zrzucić to wszystko na Dybuka na przykład.
Można było, ale to było dosyć ryzykowne, ponieważ można było paść ofiarą, i to trzeba powiedzieć ofiarą z pełną odpowiedzialnością, obrzędów, które takiego Dybuka wypędzały. To na pewno nie było nic przyjemnego. Tym zajmowali się cadykowie, mistycy hasydzcy. No i to były takie obrzędy bardzo ekstatyczne, polegające, trochę przypominające egzorcyzm. W ogóle tu się mówi o takich silnych wzajemnych oddziaływaniach chrześcijaństwa i judaizmu, w ogóle taki przesąd chrześcijański o tym, że duchy w ogóle nawiedzają kogoś, to jest coś wzięte właśnie z tej wiary w dybuki. Bo jednak w chrześcijaństwie opętanie to jest sprawa demoniczna. A tutaj mówimy o duszy człowieka. Więc te obrzędy były takie i bolesne pewnie fizycznie i wyczerpujące psychicznie. Także można było na pewno w ten sposób się usprawiedliwiać, ale trzeba było uważać. Chyba, że to się dokonywało nieświadomie, bo też jakby te frustracje, obsesje i tak dalej pod postacią tych na przykład obraźliwych słów i tak dalej, które dybuki często miały wypowiadać, na przykład przekleństwa przeciwko Bogu, przeciwko aniołom, mogły takie ujście znajdować właśnie w tych...
Dybuk, o którym będziemy rozmawiać, dybuk, który zanim trafił do teatru i do kina, był po prostu napisaną opowieścią, nie był czystą literaturą. Szymon Anski przeprowadził bardzo poważne badania etnograficzne, zanim usiadł do pisania.
To była bardzo ciekawa postać. Trzeba pamiętać, że to był człowiek, który co prawda wyszedł z takiego środowiska hasyckiego, on się urodził w takiej typowej rodzinie, ale szybko to porzucił i stał się takim światowcem, Europejczykiem pełną gębą. On na początku XX wieku zorganizował z grupą przyjaciół ekspedycję tutaj na bliski nam Wołyń, Podole. I właśnie zbierali mnóstwo historii, legend, też artefaktów, takich jakichś synagogaliów, amuletów przedziwnych żydowskich. Robili bardzo nowoczesne rzeczy, jak na przykład nagrywali na płyty gramofonowe opowieści, przyśpiewki jakieś, w ogóle język żydowski z tych terenów w swoim dialekcie, jak on brzmiał i tak dalej. I również tam spotkał się z wieloma historiami na temat dybuków, na temat też powstania chmielnickiego i właśnie takich par zaślubionych, męczenników pochowanych na środku rynku jakiegoś miasteczka. I mając jakby ten wór, zasób wielki tych historii, przetworzył je i postanowił z tego uczynić właśnie tę słynną sztukę, którą on nazywał legendą dramatyczną.
Sztuka najpierw powstała w języku rosyjskim, później w języku jidysz, a później okazało się, że nikt jej nie chce, bo się nie podoba.
Nie podoba się. Anski zrobił taki odczyt dla grona różnych literatów, swoich przyjaciół w Wilnie. I niestety ta sztuka zebrała bardzo słabe recenzje z jakiegoś powodu. On w ogóle był taki wrażliwy, dosyć pokomplikowany. Jego życiorys jest pełen takich przykrych w sumie wypadków. I on chyba też ten zawód jakoś podłamał go na zdrowiu. I tak się niestety stało, że Anski niedługo potem zmarł. Nie wiem, czy to był wyraz chęci zadośćuczynienia, czy jednak znaleźli się tacy, którzy uznali, że ta sztuka ma wielki potencjał. I to był przede wszystkim Dawid Herman, reżyser takiej słynnej trupy wileńskiej, takiego teatru żydowskiego. I oni na pogrzebie Anskiego poprzysięgli, złożyli taką przysięgę, że w 30 dni od śmierci autora wystawią dzieło. Więc i to im się udało. W 30 dni scenografia, choreografia, nauczenie się wszystkiego. I to była bomba.
To dość symboliczne, że umiera autor, zaczyna życie tekst i to takie życie, które intensywnie trwa do dnia dzisiejszego, a więc prawdopodobnie potrwa czas jeszcze jakiś. Nad fenomenem takiej furory, jaką zrobił w rezultacie ten tekst, też chciałabym, żebyśmy się przez chwilę zastanowili, ale może nieco później, bo teraz mamy rok 1920, dybuk trafia na scenę. Co się spodobało? Czy to, co zakładał sobie między innymi autor, że sztuka ma łączyć świat żydowski i chrześcijański, się sprawdziło, czy też doszły do tego jakieś nowe elementy?
Wydaje mi się, że dla Żydów na pewno, bo mówimy o czasie, kiedy w ogóle język żydowski wciąż jeszcze na początku XX wieku jest traktowany jako żargon, jako jakiś dialekt zepsutego języka niemieckiego. Kultura Żydów, szczególnie tutaj środkowoeuropejskich, kojarzona jest z jakąś biedą, prawda, różne te obelżywe takie padają na ich temat określenia, jakiś hałaciarze i tak dalej, że to są tacy kupczykowie, prawda. I tutaj nagle Anski wyciąga ten folklor żydowski i ubiera go w taką postać, że ona staje się dziełem sztuki. Więc to było wielkie uwznioślenie tej kultury takiej bardzo tradycyjnej, żywotnie związanej z codziennością prostych Żydów w małych miasteczkach. Z drugiej strony było to przenicowane już przez ten europejski, oświecony, umysł Anskiego i mogło się podobać i być zrozumiałe przede wszystkim dla ludzi, którzy z judaizmem nie mieli nic wspólnego. I to nie byli tylko chrześcijanie, Polacy, Rosjanie i tak dalej, ale też Żydzi, którzy już byli odlegli od tych takich tradycyjnych wierzeń. Poza tym jest to też historia niespełnionej miłości, co zawsze jest takie pobudliwe. Wydaje mi się, że skala tej sztuki, właśnie to, że ona podejmuje takie ważkie tematy, wydobywa ten folklor, to było przyczyną tego sukcesu. Poza tym też egzotyka. I to taka egzotyka, to zawsze mnie śmieszy, na wyciągnięcie ręki, prawda? Która jest tuż obok. Podobnie zresztą się wypowiadano o Golemie Leiwika. Też dosyć znana sztuka, może mniej, jakby figura Golema jest bardziej znana od Dybuka, ale sztuka Golem jest mniej chyba znana niż Dybuk. I też na przykład pisano, że to jest uchylenie drzwi do świata, który jest tuż obok, a który jest zupełnie nieznany. Więc wydaje mi się, że stąd sukces tej sztuki.
Dlaczego w takim cyklu, w którym spotykamy się w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej, opowiadając o świecie lubelskich Żydów, mówimy o Dybuku, tymczasem jesteśmy cały czas poza Lublinem? Ano dlatego, że Lublin odgrywa w historii Dybuka teatru i filmu, bardzo ważną rolę. Przede wszystkim bardzo szybko spektakl trafił także do Lublina.
Tak, to już był kwiecień 21 roku. Wtedy w Teatrze Panteon, czyli teatrze starym, które oboje lubimy, wystawiła go Estera Rachela Kamińska. Bardzo ważna postać dla teatru żydowskiego w Polsce i w ogóle teatru polskiego. Jakby mało wiemy o tym przedstawieniu, mało się na jego temat zachowało, ale ono zaczęło cykl wystawień tej sztuki. Wystawiano zresztą ze sporym powodzeniem Dybuka po polsku w Teatrze Miejskim, czyli dzisiejszym Teatrze Osterwy. To był jakby taki cykl przedstawień, które się ciągnęły przez całe dwudziestolecie. Oprócz tego oczywiście nawiedzenia dybukowe jeszcze znacznie wcześniej się w Lublinie zdarzały. To nie było jakby coś nieznanego tutaj ludności. No i przyszedł ten 37 rok, kiedy skończono kręcić ekranizację Dybuka. Była to zresztą, już wcześniej podejmowano próbę nakręcenia, kilka lat wcześniej tego filmu, to się nie udało, ale w końcu, pod koniec lat 30. udało się to Michałowi Waszyńskiemu, to film z wielkim rozmachem, nakręcony błyskawicznie. No i ta tajemnicza data 20 września 37 roku w kinie Bałtyk w Lublinie, które mieściło się przy ulicy Pełowiaków, Dybuk jest grany na tydzień czy 6 dni przed swoją oficjalną premierą w Warszawie, która dopiero się odbyła 26 września w warszawskim Sfinksie.
Jak to się stało?
Nie wiem, to jest dla mnie zagadka. Może odpowiedź jest dosyć prozaiczna. Dzisiaj ten przemysł filmowy jest taki bardzo usystematyzowany, prawda? Mamy premierę i tak dalej, a wtedy być może to wyglądało trochę tak, że ktoś z tego kina, bo to było takie kino, ono zmieniało nazwy, tam na pewno był ktoś, kto się znał z tymi twórcami, po prostu jakoś może zdobył tę kopię, myślę, że legalnie, ale tak to się odbywało być może trochę w taki niezbyt oficjalny sposób, albo była to próba zrobienia takiego jakby testowego pokazu, który miał wybadać nastroje Żydów. Lublin, miasto jednak spore, ale z dużym udziałem ludności tradycyjnej, bo były takie przypadki, zdaje się był film, nie pamiętam czy to było w Lasach Polskich, czy Ślubowanie, też film żydowski, który został poddany straszliwej cenzurze autorytetów religijnych. Jakby pocięto go, powycinano wszystkie sceny, takie gdzie na przykład była mężczyzna i kobieta razem, także zrobiono sieczkę z tego filmu i być może chciano trochę sprawdzić, jak w ogóle ludzie zareagują na ten obraz. Kto wie?
Jak zareagowali?
Zareagowali z wielkim entuzjazmem, przynajmniej tak twierdzi prasa, bo niestety nie mamy za bardzo kogo zapytać, ale relacje były takie bardzo entuzjastyczne, że tłumy ludzi walą do tego kina drzwiami i oknami i to właśnie też hasydzi. To jest bardzo ciekawe. Ludzie, którzy w zasadzie no, nie do końca z poważaniem podchodzą do spraw takich jak teatr, kino, tych takich wymysłów świeckich. Poza tym sporo Polaków też ten film widziało. Mamy relacje, które świadczą o tym, że był ten film puszczany z napisami. Wtedy też tak robiono. No także był to kolosalny sukces. Ten film był grany na przykład 4 czy 5 razy dziennie przez, no tam miesiąc chyba. Także no, duży sukces.
Jaki jest powód, dla którego wciąż jeszcze rozmawiamy o tekście Anskiego, wciąż jeszcze rozmawiamy o filmie i prawdopodobnie rozmawiać będziemy? Sukces tego dramatu niewątpliwy. Właściwie przyćmił, nie potrafię sobie przypomnieć innego dzieła z tego kręgu, które taki sukces by odniosło. Czy to są tylko te powody, które pan wymienił? No niemożliwe, żeby w dzisiejszych czasach, bo dziś już zdecydowanie więcej wiemy. Jest dużo więcej źródeł, z których możemy poznawać tę kulturę. A Dybuk wciąż żywy.
Jest to coś takiego bardzo płodnego, co pobudza nas do różnych interpretacji. Dybuk może być bardzo różnie interpretowany. Ta oś dramatu i filmu, czyli ta niespełniona miłość między Honenem a Leją, którzy oparcie uzyskują dopiero w niebiosach, bywa bardzo różnie interpretowana. Niektórzy uskuteczniają tutaj na przykład taką krytykę feministyczną, mówiąc, jakby zwracając uwagę na pozycję kobiety żydowskiej i w ogóle kobiety w takim tradycyjnym układzie rodzinno-społecznym. Inni widzą w tym na przykład metaforę miłości Anskiego do jego takiego wieloletniego przyjaciela żydowskiego. To była taka no, wielka, jakaś przez dziesięciolecia miłość platoniczna, a może nie. Jest w tym mistyka żydowska, tam jest pełno kabały. To jest zawsze coś takiego, co ludzie widzą w tym jakąś głębię. Bo na przykład jakiś czas temu Brama Grodzka wydała takie legendy o widzącym z Lublina. To są legendy spisane przez jego uczniów. Jest to autentyczny, żywy tekst hasycki, prawda? Legendy, które nie są przetworzone przez kogoś takiego jak Anski, kto wyrasta już ze świeckiego świata i jest w stanie to ubrać w różną symbolikę. No i tych legend w zasadzie nie da się czytać. One są dziwaczne, bardzo trudne, naszpikowane jakimiś odniesieniami do Talmudu, do Pisma Świętego i tak dalej. Są bardzo hermetyczne. Jeżeli zdroworozsądkowo to czytamy, to się kupy nie trzyma. Tymczasem Dybuk jest już właśnie wyjęty z tego religijnego, irracjonalnego podglebia i może dlatego robi taką furorę. Oprócz filmu i oprócz dramatu były też takie rzeczy jak opera, na przykład balety, były różnego rodzaju parodie w ogóle. To też jest na przykład, ta sława Dybuka była podsycana przez dzieła, które były takimi satyrami na Dybuka. No i do dzisiaj ten Dybuk jest wystawiany, chociaż ja bym chciał zobaczyć takie klasyczne wystawienie, po prostu bez nowoczesności, bez interpretacji i reinterpretacji, jeden do jednego.
Piotr Nazaruk z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN o Dybuku Anskiego i nie tylko. W nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej.